Po pierwsze, naszym celem powinno być, by nie zdziadzieć do reszty. Możemy sobie mydlić oczy wizjami sukcesów czy potencjalnie znacznie lepszego życia, ale często przez puste i niespełnione ambicje stajemy się zgorzkniali, kwaśni, nieprzyjemni dla siebie i dla innych. Dziadziejemy. Wyłazi z nas taki dziad borowy, marudny, cyniczny, z niczego niezadowolony, na wszystko mający oczywiście definitywne odpowiedzi, który wszystko wie i którego nic w życiu nie kręci. Jak nie zdziadzieć do reszty, gdy w życiu nie układa się tak, jak powinno? Przygotowałem 7 porad. Na pewno przyspieszy Twoje zdziadzenie ciągłe odwlekanie zmian na później, odkładanie każdego ważnego lub drobnego projektu, pomnażanie zadowolenie, frustrację i pogłębia niską samoocenę. Możesz z tym skończyć razem z moim kursem, książką i grupą Mastermind o nazwie Pożegnaj prokrastynację. Link do atrakcyjnych pakietów znajduje się w opisie. Zapraszam. Pierwsza porada i pierwsza rzecz. Zrozum motywację i jej brak. Psychologia motywacji jest wbrew pozorom bardzo skomplikowana i niejednolita, ponieważ jest tak wiele różnych źródeł, z jakich możemy ją czerpać. Upraszczając temat jednak, lubię myśleć o motywacji jako rezultacie pozytywnej lub negatywnej presji budującej wewnątrz odpowiednie napięcie. Taki też uproszczony obraz zaproponowałem u siebie w kursie. Pomaga on obserwowanie swoich codziennych zachowań i odpowiedzi na pytanie, dlaczego coś robimy sami z siebie, a innych rzeczy nie. Dlaczego wybieramy kanapę z chipsami, a nie sportowe popołudnie. Presja na sportowe popołudnie jest zbyt mała, presja na wypoczynek jest wystarczająco duża. Analogicznie takich uproszczonych sytuacji, które możemy sobie przeanalizować, jest wiele, jednak w tej autoanalizie chciałbym, żebyś pomyślał o całym procesie w sposób odrobinę bardziej złożony. No bo jeśli presja, czy negatywna, czy pozytywna, na wysiłek fizyczny musi być znacznie większa od presji na wypoczynek z chipsami, to może zamiast zmuszać się do wysiłku i go sobie zohydzać, zajm się takim zorganizowaniem sobie wypoczynku, żeby nie musieć za nim gonić w każdym możliwym momencie i czuć na niego olbrzymią presję. Zmuszaniem się nie zbudujesz w sobie motywacji, za to wiele cynizmu i niechęci. To właśnie często towarzyszy takiemu zdziadzieniu, że przez tak długi czas zmuszałeś się do robienia jednej rzeczy, że zupełnie porzuciłeś nawet robienie tego, na co realnie i naturalnie masz ochotę, a wypoczynek łapiesz jak tonący oddech. To są wszystko echa tej motywacji o zabarwieniu negatywnym, wychodzącym z negatywnej presji i przymuszenia. Warto więc zamiast wmawiać sobie, że nie chcę robić czegoś nowego w życiu, bo niewystarczająco mocno tego pragnę, zastanowić się, dlaczego łapię każdy możliwy moment na wypoczynek i ucieczkę. No i podążając tą analizą, zorganizować tak wypoczynek i tak swoje zajęcia, by stworzyć realną przestrzeń na coś nowego. Dosłownie puste okienko w harmonogramie, które jest niezajęte żadnym zajęciem. Bo jest druga idea i druga porada. Pozwól sobie na nudę. Idąc dalej za tą myślą, jak już stworzysz sobie takie puste okienko w swoim harmonogramie, w którym, uwaga, nikt nie zawraca ci gitary, nie przeszkadza, nie dzwoni, żadne SMS-y, messengery nie przychodzą, nie prowadzisz żadnej konwersacji, nic, dosłownie zero zobowiązań i jesteś raczej wypoczęty, raczej wyspany, bez nabranego długu snu i w miarę pojedzony, zobacz wtedy, co się wydarzy. Ja wiem, że ten opis dla wielu zabrzmi jak gorzki żart, niby oczywiste, nie miej długu snu, bądź wyspany, w miarę pojedzony, to dla wielu marzenie, ale no, bez dobrego stanu startowego jakakolwiek zmiana będzie po prostu trudna. Zresztą w psychiatrii nie zidentyfikowano żadnego zaburzenia psychicznego, nawet lekkiego, które nie ocierałoby się o zaburzenie cyklu dobowego i tego, jak śpimy. Więc najpierw wypoczynek, spanko, potem pozwalamy sobie na nudę. Ja zawsze lubiłem koncepcję złotej godziny, czasu tuż po przebudzeniu, najlepiej w szalonej porze, około 5 rano, kiedy jesteśmy wyspani, oczywiście pod warunkiem, że poszliśmy spać odpowiednio wcześnie, nikt na pewno nie będzie nam zawracał głowy niczym wtedy. Jak dotrzesz do mniej więcej takiego miejsca, gdzie masz wszystko wysprzątane i masz tą godzinę wolną, to zobacz sam, do czego cię ciągnie. Czy nagle pcha cię do dawno zapomnianych książek, które sobie obiecałeś, że przeczytasz, albo sięgasz po dawno zapomniany notatnik, w którym zapisywałeś pomysły na swoją działalność, albo może zaczynasz uczyć się hiszpańskiego, do którego dawno temu kupiłeś sobie rozmówki. Popatrz, gdzie cię zaprowadzi ten pusty, niezagospodarowany czas. Jeśli są to stare, znane ścieżki, kanapa z chipsami, to może jeszcze nie jesteś do końca wypoczęty, ale ta pusta przestrzeń to może być pierwszy od dawien dawna okres u ciebie, w którym zamiast być cynicznym i zamkniętym, możesz realnie przejąć kontrolę nad swoim czasem. Trzecia porada. Ostrożnie korzystaj z zachęt. Jedną z rzeczy, która sprzyja zdziadzeniu, to to, że przywykliśmy robić rzeczy w cyklu marchewki i kija, czyli kary i nagrody. nie zrobimy niczego, co nie ma widocznej nagrody albo nie jest zagrożone wyraźną karą. Ten schemat jest wyuczony od etapu szkoły i w wielu miejscach pracy po prostu jest wpisany w codzienność. Ciężko się go oduczyć, no ale da się. Jeśli ktoś już lubi robić daną rzecz, to nagradzanie go za to sprawi, że polubi to jeszcze bardziej, prawda? No właśnie niekoniecznie. W wielu przypadkach zachęcanie do działań, do których ludzie już są skłonni, może osłabić ich motywację. Dlatego też czasem przekształcenie hobby w pracę zawodową może nieść zaskakujące rozczarowania. Nagradzanie ludzi za robienie rzeczy, do których są już wewnętrznie zmotywowani, może w rzeczywistości przynieść odwrotny skutek. Pamiętaj, że wewnętrzna motywacja wyrasta z jednostki. Zasadniczo człowiek już robi coś dla czystej przyjemności. Wykonanie zadania jest nagrodą samą w sobie. Dobrym przykładem będzie przypadek, gdy dzieci są nagradzane za robienie czegoś, co już i tak sprawia im przyjemność. Weźmy choćby rysowanie. Dziecko przestaje skupiać się na radości płynącej z samego rysowania, ale myśli o czekającej go nagrodzie. Po jakimś czasie nie weźmie do ręki kredki bez zapewnienia, że po skończonej w cudzysłowie pracy zostanie w jakiś sposób nagrodzone, choćby słodyczem czy pochwałą. Psychologowie nazywają to zjawisko efektem przesadnego uzasadnienia. W skrócie chodzi w nim o to, że bodziec zewnętrzny zmniejsza wewnętrzną motywację do działania. Gorzej będzie, jeśli nagroda będzie uzależniona od jakości rysunku i może się okazać, że za pewien rodzaj rysowania nagrody już po prostu nie będzie. Na przykład źle pokolorowane, no to nagrody nie ma. A jak wiemy z teorii marchewki profesora Andrzeja Blikle, brak nagrody staje się karą. Marchewka wtedy przekształca się w kij. I nagle cały przyjemny akt i potrzeba rysowania i malowania zostaje przekształcona w cyniczny i bolesny proces. Dlatego dziadziejemy. Ostrożnie więc z nagrodami. Zachęty działają dobrze, gdy musimy zaangażować się w aktywność, która sama w sobie nie wydaje się atrakcyjna i nas po prostu mało interesuje. Nadmierne uzależnianie jednak od takich nagród może w niektórych przypadkach doprowadzić po prostu do zmniejszenia lub wyzerowania motywacji. Warto stopniowo niwelować nagrody w obszarach, które nas interesują. Zarobek będzie po prostu efektem ubocznym, który ma dalsze, wtórne znaczenie. Spróbuj więc wyrwać się z myślenia o nagrodach i karach, jakby we wszystkim, co robisz. Nie o to w tym chodzi. No i czwarta rzecz, czwarta porada. Postaw sobie nowe wyzwania. Które z zadań wydaje ci się bardziej motywujące? Pierwsze, zrobienie czegoś łatwego, co robiłeś już setki razy i prawdopodobnie mógłbyś to robić z zamkniętymi oczami? Czy drugie, podjęcie się czegoś, co znajduje się w sferze twoich możliwości, ale wymaga nauczenia się czegoś nowego lub rozszerzenia już istniejących umiejętności? Dla wielu pierwsza opcja jest najłatwiejsza, ale druga, bardziej wymagająca, prawdopodobnie zabrzmi bardziej interesująco i motywująco. Po prostu brzmi to bardziej sexy. Teraz możesz cynicznie powiedzieć, ale po co? Po co mam coś robić, co mnie nie interesuje, albo pakować się w jakieś dodatkowe tarapaty i problemy? Cóż, słuszne dociekania. Jest ku temu wartościowa odpowiedź. By wzbudzić w sobie ciekawość świata. Niewiedza i niepewność to sytuacje, w których nie tylko rozwijamy się najszybciej, ale pozwalają nam utrzymać umysł w stanie ciągłej gotowości. Gdy jesteśmy pierwszy raz na nowym górskim szlaku, to po prostu myślimy, pobudzamy naszą kreatywność. Gdy się zgubimy, to próbujemy rozwiązać szybko ten problem. Sięgamy pamięcią do wiedzy topograficznej, do wiedzy z lekcji geografii ze szkoły. Może dzwonimy do kogoś, kto nam może podpowiedzieć, albo uczymy się używać nowej mapy. Jeśli cynik w tobie zabił swoją wszechwiedzą ciekawość świata, no to nic straconego. Jest to iskra, którą można świadomie trenować i świadomie odpalać. Ale trzeba stawiać sobie świadomie nowe wyzwania. Pakować się w cudzysłowie w tarapaty. Przynajmniej takie, które wiesz, że opanujesz, ale jest to coś nowego. Piąta porada, nie wizualizuj sukcesu. Jedną z najczęstszych wskazówek dotyczących motywacji jest po prostu wizualizacja sukcesu. Przynajmniej w takiej pop psychologii albo takich ezoterycznych poradnikach. Chodzi o to, by wyobrazić sobie, że osiągnęliśmy już zamierzony cel. Dlaczego? Logika za tym stoi taka, że kiedy wyobrażamy sobie to, co chcemy osiągnąć, nasz mózg uznaje, że to już osiągnęliśmy. Z jednej strony zmienia się nasz stan emocjonalny, cieszymy się, zwiększa się wiara w siebie, pewność. Z drugiej zaś badania sugerują, że może to w rzeczywistości przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Problem polega na tym, że ludzie często wyobrażają sobie, jak osiągają swoje cele, ale pomijają wizualizację wysiłku, jaki muszą włożyć w ich urzeczywistnienie. Pomijają cały proces. Wyobrażając sobie, że osiągnąłeś upragniony cel, w rzeczywistości wyczerpujesz energię, którą mógłbyś przecież poświęcić na wykonanie samego działania. W Wcześniejsze badania wykazały, że wyidealizowane fantazje na temat przyszłości zazwyczaj skutkują słabymi osiągnięciami. Poprzestajemy więc na tym, co sobie wyobrażaliśmy, nie myśląc wcale o tym, że efekty naszych działań mogły przerosnąć nasze wyobrażenia. Nowsze analizy dodatkowo potwierdziły, że mentalne oddawanie się takim wizualizacjom wysysa nasze zasoby energii. No więc co działa? Zamiast wyobrażać sobie, że nagle odniesiesz sukces, wyobraź sobie wszystkie kroki, jakie musisz podjąć, aby to zrobić. Z jakimi wyzwaniami się wtedy zmierzysz? Wiedząc, z czym możesz się spotkać, łatwiej ci będzie sobie z tym poradzić, gdy stanie się to rzeczywistością. No i jakich strategii możesz użyć, aby przezwyciężyć te wyzwania, te nieprzyjemności, które prowadzą cię do upragnionego celu? Planowanie z wyprzedzeniem sprawi, że będziesz lepiej przygotowany do przezwyciężenia trudności, które możesz napotkać. Zresztą osoby zdziedziałe, osoby cyniczne, one już wszystko wiedzą, jakie będą rezultaty, one wszystko sobie przewidziały i to też ma charakter wizualizacji negatywnej, zniechęcającej, demotywującej, ale nadal to właśnie wizualizacja celu, która wyczerpuje całą energię. Przestań sobie to wizualizować, zacznij wizualizować ścieżkę, a zobaczysz, że wpadniesz na pomysł, jak pokonać pierwsze przeciwności, a potem drugie i kolejne i tak z dnia na dzień. Szósta rzecz. Przejmij kontrolę. Wiele zdziadzenia bierze się z tego, że straciliśmy nadzieję na przejęcie kontroli nad własnym życiem i kierunkiem, w którym ono zmierza. Zapominamy jednak, że codziennie kontrolujemy nasze reakcje, na przykład świadomie podejmujemy decyzję, że będziemy cyniczni i pełni braku w naszą zdolność do zmiany. Ludzie są często bardziej zmotywowani, gdy czują, że mają nad tym kontrolę, co się wydarzy. Czy kiedykolwiek byłeś częścią zespołu, w którym czułeś, że tak naprawdę nie masz żadnego wpływu na ostateczny wynik? Czy czułeś się szczególnie zmotywowany do podjęcia jakichkolwiek działań w takiej grupie? No chyba każdy był w takim miejscu, gdzie po prostu cokolwiek zrobisz, to i tak będzie dziadostwo. Jednym z powodów, dla których ludzie czasami nie lubią pracy grupowej, jest to, że tracą indywidualne poczucie kontroli i wkładu, i jakiegokolwiek wtedy sensu. A jednym z problemów zdziadzenia jest to, że uważasz, że twoje życie to taka właśnie praca grupowa, w cudzysłowie, że to każdy jeden i wszyscy, w cudzysłowie też, mają kontrolę nad tobą i twoim życiem, tylko nie ty. A jest to złudzenie, to iluzja, to dobra wymówka, by nic nie robić. Miej tego świadomość, że to taktyka ochronna, chroniąca cię przed trudną konfrontacją samego z sobą. Ci inni, ci wszyscy na zewnątrz, którzy popsuli ci twoje ambitne plany, życie, utrudniają ci ruszenie z miejsca, to zasłona dymna. Miej tego świadomość. I siódma rzecz, skoncentruj się na podróży, nie na wyniku. Ciągłe skupienie się na wyniku, czy to sukcesie, czy porażce, może poważnie osłabić motywację. W swoich badaniach nad różnymi sposobami myślenia psycholog Carol Dweck odkryła, że chwalenie dzieci za ich stałe cechy, takie jak bycie inteligentnym lub atrakcyjnym, może w rzeczywistości zmniejszyć ich motywację i wytrwałość w przyszłości. Według badaczki ten rodzaj pochwał powoduje, że ludzie rozwijają tak zwany ustalony sposób myślenia. Osoby o ustalonym sposobie myślenia wierzą, że cechy osobiste są po prostu wrodzone i niezmienne. Uważają, że ludzie są albo inteligentni, albo głupi, ładni, brzydcy, pracowici, leniwi itd. Nie czują więc motywacji do próby zmiany tego stanu rzeczy. Jak uniknąć rozwijania ustalonego sposobu myślenia? No kluczem jest chwalenie wysiłków, a nie cech. Niezależnie od tego, czy chwalisz podwładnego, czy dziecko, komplementuj sposób, w jaki coś zrobił, a nie cechę, dzięki której to osiągnął. Analogicznie sam siebie chwal za wysiłki. No i czego nauczyłeś się z tego procesu? Pamiętaj, że sama podróż jest tak samo ważna, jak jej wynik. Jakie działania były bardziej efektywne i satysfakcjonujące? Oceniając swoje wysiłki, powinieneś wyciągnąć z nich wnioski, tak aby w przyszłości osiągać jeszcze lepsze wyniki. No i po pierwsze, naszym celem powinno być, żeby nie zdziadzieć do reszty, nie osiadać na laurze wszechwiedzy, cynizmu i złośliwości. Najgorzej jest być najmądrzejszym i wiedzieć wszystko, no i nic z tym nie robić. Wiem, że jestem trochę złośliwy i mówię nieco ironicznie, ale często tak jest, że w takim poczuciu nieomylności tacy zdziadziali młodzi dorośli tylko siedzą i na wszystko marudzą. Zgasła w nich jakaś iskra ciekawości świata. Mam nadzieję, że wykorzystasz powyższe porady, by nie dać w sobie i wśród swoich najbliższych tej iskrze wygasnąć. Dzięki za twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.